Ludzie i pieniądze.
Rosjanie uderzyli w polską firmę na Ukrainie. W sumie działa tam około 600 naszych firm. Jakie mogą być skutki tego ataku na polski zakład? Na ile firmy zechcą wrócić do kraju? SKM-ka w ręce samorządu. Co to dla nas oznacza, dla regionu? I zaskakujący ranking. Polskie firmy technologiczne coraz lepiej sobie radzą wśród tych najszybciej rozwijających się na świecie. Radzą sobie na rynkach zagranicznych. Na ile to oznacza, że nauczyliśmy się działać na międzynarodowych rynkach i komercjalizować nasze wynalazki. A poza tym jeszcze Polacy utopili w hazardzie miliardy złotych. Dlaczego zabieramy się za hazard? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. A w studio goście Piotr Górski, doradca zarządu Gdańskich Młynów, Grzegorz Pellowski, trójmiejski piekarz, członek zarządu Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
A zaczynamy od tego uderzenia w polski zakład, w Barlinek dokładnie, zlokalizowany na Ukrainie. Rosyjskie drony uderzyły z trzech kierunków, co widać, że ten konkretny zakład był celem ataku. Zakład jest na tyle zniszczony, że produkcja może być tam wznowiona za pół roku. Takich różnych polskich firm na terenie Ukrainy, czy też oddziałów polskich firm działa w tej chwili około 600. No i chciałam panów zapytać, jakie mogą być konsekwencje gospodarcze dla innych polskich firm tego właśnie ataku, na ile polscy przedsiębiorcy będą chcieli dalej prowadzić, czy będą chcieli dalej prowadzić działalność gospodarczą na terenie Ukrainy z jednej strony, a z drugiej strony tutaj konsekwencje tego konkretnego ataku na konkretną firmę też jakie mogą być?
Mogę pierwszy?
Bardzo proszę.
Bardzo.
Grzegorz Pellowski.
Powiem tak. Ten atak, tak jak pani redaktor powiedziała, był zamierzony, bo uderzono na ten zakład z trzech kierunków. To nie był jakiś przypadkowy, prawda, dron, który gdzieś tam zabłądził. I powiem tak, ci, którzy trochę się interesują, trochę czytają na temat wojny, obecnej wojny, to wiedzą, że taki atak jest to również pewien przekaz. Jest to przekaz dla Polaków, dla polskich polityków, żeby nie byli hojni. Tak ja to odbieram przynajmniej.
Czyli żeby nie pomagać
tak,
Ukrainie.
Tak, żeby Ukrainie tak mocno nie pomagać, bo słuchajcie, jesteście w naszym zasięgu, prawda, i szykujcie się, może być gorzej. To był duży zakład, to był bardzo duży zakład. Zdjęcia, jakie są publikowane w prasie, no porażają. Tego zakładu praktycznie nie ma. Tam trzeba będzie stawiać nową halę, nowe urządzenia, nowe maszyny. Pół roku to jest taki, mi się wydaje, taki optymistyczny termin jeszcze. Na pewno część firm się przestraszy, prawda, bo Barlinek jest to duża firma, bardzo duża firma, poradzi sobie z tym. Także ja to odbieram w ten sposób, że agresor staje się coraz bardziej agresywny, chce pokazać, że jeszcze dużo może. No i ten cały front widać, że przybliża się coraz bliżej naszych granic. To jest około tam 350 kilometrów od granicy polskiej i wystrzelono tego dnia 400 dronów. To jest, no, w moim pojęciu strasznie dużo. Część z nich została zestrzelona. No i jedna bardzo groźna rakieta Iskander o ogromnym polu rażenia. Także, no, tak jak pani pytała, czy te firmy, no, część na pewno będzie się wycofywała w obawie. Te mniejsze firmy, którym trudniej byłoby się odbudować.
Mm-hmm. Piotr Górski.
Ja myślę, że dzisiaj po prawie 3 latach tej wojny nikt się wycofywać nie będzie, bo chyba nie ma takiej idei. Generalnie się zgadzam z tym, co powiedział pan Grzegorz. To jest pewnego rodzaju przekaz. Natomiast ja też chciałbym przy tej okazji powiedzieć rzecz następującą. My, podobnie tak jak obywatele całej Europy, niejako się przyzwyczailiśmy do tej wojny. ona nam po prostu zobojętniała. To widać po skali pomocy, której udzielamy jako społeczeństwo Ukraińcom. To widać po nastawieniu tu i ówdzie antyukraińskim w Polsce w ostatnich miesiącach. I to, co tam się stało w tym ataku na firmę Barlinek na Ukrainie w Winnicy, no to powinno jednak nam przypomnieć, że ten konflikt jest bardzo blisko nas, że od tego, czy Ukraina się obroni, czy też nie, zależy również nasze własne bezpieczeństwo. Tam fabrykę zniszczył pożar. W Polsce z tego typu pożarami, których nie do końca być może udowodniono, w których palce maczali przedstawiciele Kremla, było również sporo. I ja apeluję do tych wszystkich, którzy w naszym kraju źle traktują Ukraińców, źle o nich myślą, żeby pamiętać o tym, że to jest kraj, który broni również nas przed tym, co może nas czekać.
No, a patrząc jeszcze z drugiej strony, obywatele Ukrainy, którzy u nas mieszkają, pracują także na nasze emerytury. Oni
już
tutaj
o tym
legalnie.
Nie mówię, to jest prawie milion pracujących.
I duże wpływy do
ZUS-u. I prawie 1,5% do PKB.
A wracając do tamtego konkretnego ataku, no to jeszcze zakłócenia w łańcuchach dostaw i produkcji, tutaj mogą ucierpieć firmy powiązane z tym zakładem, także dostawcy z naszego kraju. No ale nie można się dać zastraszyć, bo to przecież o to chodzi, a z drugiej strony nie sądzę, żeby Rosjanie zaatakowali kraj NATO bezpośrednio, więc tu jakby patrząc z innej strony będziemy uspokajać nasze społeczeństwo. Zmieniamy temat. Udziały PKP w szybkiej kolei trójmiejskiej, miejskiej, SKMC naszej trafią do województwa pomorskiego, wynika z projektu nowelizacji ustawy o restrukturyzacji PKP. Nabędzie je państwo za część kwoty pozyskanej na wykup akcji PKP Polskie Linie Kolejowe i przekaże samorządowi. A celem nowelizacji ustawy jest umożliwienie pełnego usamorządowienia spółki PKP Szybka Kolej Miejska. Co to będzie dla nas oznaczać, jak się już uda to doprowadzić do końca? Dla nas pasażerów, dla nas samorządu, dla regionu, dla naszej gospodarki?
Pani redaktor, o tym nikt nie myśli. Oni chcą się pozbyć tylko problemu tych kolejek, żeby wziął to samorząd i żeby nasz marszałek się martwił tym, żeby na czas pani dojechała do pracy. A wiemy doskonale, że ta infrastruktura ogromnie duże pieniądze kosztuje. To
no
wymaga
teraz idą pieniądze
inwestycji.
Z Unii, z KPO.
A tam z Unii,
KPO,
nie wiadomo, czy one dotrą, nie
no
wiadomo, czy nasze dotrą,
a te
pociągi, dobra, mają po 50 lat i to wszystko zaraz stanie. I oni, no, prawda, będzie nasz marszałek Struk miał kolejny problem na głowie, skąd wyskrobać kolejne tam setki milionów rocznie na to, żeby to wszystko jakoś tam działało. Ja bym na to się nie zgodził, gdybym był marszałkiem, żądałbym natychmiast zabezpieczenia finansowego na to, żeby ta kolejka dalej mogła funkcjonować. Oni za te pieniądze chcą sobie oczywiście pobudować nowe dworce, remonty przeprowadzać, a pani widzi, co się dzieje. Kładka dla pieszych tutaj na przystanku Stocznia, prawda, patrzę, jak oni to zdejmują, to się wszystko rozsypuje. Ta cała infrastruktura wymaga gigantycznych pieniędzy. My nie nadążamy. Myśmy przez te 30 lat transformacji po 89 roku na kolei niewiele robili. Nasze pociągi na przykład nie mogą osiągać dużych prędkości, bo te trasy kolejowe po prostu mają zbyt ostre łuki. To wszystko trzeba przebudowywać. To praktycznie trzeba budować nowe maszyny, magistrale kolejowe, żeby zwiększyć prędkość naszego pendolino, żeby szybciej mógł jechać do Warszawy o te 10 czy 20 kilometrów, to trzeba wydawać dziesiątki miliardów złotych. To są takie pieniądze, pani Iwonko. To nie jest takie, że przekażą i będzie wszystko dobrze.
To jest niewątpliwie prawda, że wiążą się z tym ryzyka, natomiast z mojego punktu widzenia są to też szanse. Są to szanse tego rodzaju, że PKP to jest moloch. To jest moloch, dla którego Gdańsk, Trójmiasto, któreś z kolei miejsc. I podobny proces usamorządowienia czeka też drugą kolej miejską, aglomeracyjną, czyli kolej warszawską. I dla mnie to jest przede wszystkim szansa przy tym wszystkim, co powiedział pan Grzegorz, co jest niewątpliwie prawdą, że to jest majątek, który wymaga olbrzymich nakładów, olbrzymich pieniędzy. Jest szansa na to, że przez spojrzenie lokalne te inwestycje będą efektywniej skierowane. Nie tam, gdzie się wydaje urzędnikowi w centrali PKP, który przy biurku siedzi, nie ma zielonego pojęcia o tym, co jest potrzebne obywatelowi Trójmiasta, a będzie to na miejscu. Ja mimo wszystko i mimo tych wszystkich zastrzeżeń, o których pan Grzegorz powiedział, uważam, że jest szansa, że to jest, jeśli chodzi o przyszłość, dobra decyzja.
No patrząc z punktu widzenia na przykład przedsiębiorców i tutaj do pana Grzegorza się zwrócę, jeśli będzie możliwość dostosowania, kursowania tych wszystkich i SKM-ki i PKM-ki z innymi członami, że tak powiem, komunikacji u nas, to wszystko będzie powiązane. Będzie pan miał lepszy dostęp do pracowników. Rozmawialiśmy przed audycją, że nie za bardzo są chętni, a właściwie nie ma młodych ludzi, którzy przyszliby do szkoły i na przykład szkolili się na cukierników czy na piekarzy. Nie można otworzyć klasy, bo jest jedna osoba zainteresowana. W takim momencie, kiedy to samorząd będzie mógł dostosowywać, jak ta kolej ma kursować, jakie składy, gdzie, do jakich miejscowości, budować, nie wiem, nowe połączenia, będzie dostęp do
Pani
ludzi
Iwonko,
z regionu.
Ja się ze wszystkim zgadzam. Zgadzam się z panem prezesem Górskim, że jest to bliżej, prawda? Jak coś będzie nie tak, dzwonimy do marszałka, mówimy: Mieciu, słuchaj, zmień godziny, bo tu nie pasuje, prawda, do tramwaju, prawda? Ja się z tym wszystkim zgadzam, ale wiem doskonale, że za wszystkim stoją pieniądze i do wszystkiego trzeba po prostu ogromnych pieniędzy. I jakby nasz region miał te pieniądze i jakby były te pieniądze zagwarantowane, bo oni muszą dofinansować, państwo musi to dofinansować. Mi się wydaje, że my w stanie sami tutaj, sam ten nasz region gdański nie będzie w stanie
No ale będziemy się zwracać o pieniądze z KPO na przykład, o pieniądze
no tak.
unijne.
A jak
są
tam się
na
wszystko
środki.
Skończy, jak te źródełko wyschnie, prawda, no to co, będziemy...
No ale nie można siedzieć z założonymi
nie,
rękoma
absolutnie.
I nic
dlatego
nie robić.
Tu powinna być sztywna, mi się wydaje, postawa naszego marszałka. Słuchajcie, bierzemy tą kolejkę, ale słuchajcie, musicie nam zagwarantować żadne KPO, bo to są wirtualne pieniądze. One dzisiaj są, jutro tam się Merkelowej coś wajcha przestawi.
Merkelowej już nie ma.
Nie, przepraszam, ja
nie
tak mówię
urządu,
symbolicznie mówię. Pójdzie nie
a
tak.
Poza tym to Unia decyduje, a nie Merkelowa.
Tak. Unia. Także to raz jest, raz tego nie ma. Pogniewają się, zablokują, prawda i co?
Ale na razie Unia nam nic nie zablokowywuje. Tak. To my nie chcieliśmy brać pieniędzy.
Dobra. Także ja też bym chciał, żeby ta kolejka była nasza i mieć pewność, że na tą kolejkę będą środki i że ona będzie jeździła punktualnie. Do tego się nakłada drugi problem, który pani dotknęła. Brak rąk do pracy. To jest kolejny problem.
No. A te ręce do pracy w regionie by się znalazły. No właśnie. I rozwój połączeń między miejscowościami takimi jak Kartuzy, Tczew, Kościerzyna mógłby odciążyć też centra miast i przyciągnąć inwestorów wtedy na peryferię, jak się kolej będzie rozwijała, rozbudowywała, jak tutaj władze samorządowe będą o tej kolei decydowały, bo będą wiedziały, gdzie ona jest potrzebna, bardziej, gdzie mniej.
Tak, tak, ja to odczuwam. Ja to odczuwam i to bardzo pozytywnie. Ci, którzy jeżdżą kolejką na przykład ze strony Żukowa, to już nie jadą na przykład samochodem, jadą sobie kolejką.
No PKM-ka, przypomnę PKM-kę, jak dużo było protestów i uwag, że to jest kompletnie bezsensowna inwestycja.
Ale, to bym się tu nie zgodził.
Pamiętam,
tak.
Nawet w tym studio słyszałam, a jednak się okazuje, że ludzie korzystają, że to się rozwija. Troszkę to trwało, zanim myśmy sobie uświadomili, że tutaj mamy tę możliwość korzystania z PKM-ki, że możemy zostawić na parkingu samochód i wsiąść do PKM-ki. Wcześniej te parkingi były puste. Teraz już widzę, że przynajmniej w części przy Morenie nie ma już tam miejsc za bardzo. Rzeczywiście one są zapełnione zawsze. Ale korzystamy z tego i PKM-ka nie przewozi teraz powietrza.
To jest prawda i w tym ja również upatruję szansę sukcesu tej sprawie, bo te wszystkie parkingi, które powstają, a ich powstaje rzeczywiście sporo w tej chwili przy poszczególnych stacjach kolei, one zdecydowanie przyczyniają się do tego, że skomunikowanie z Gdynią, Gdańskiem, Sopotem jest o wiele lepsze i dzięki temu część ludzi pozostawia samochody przy stacjach początkowych, a nie pcha się do Trójmiasta. Jadą tylko ci samochodami, bo czas przejazdu koleją z Wejherowa, Rumi do Gdańska jest krótszy niż samochodem dzisiaj. To bez dwóch zdań. Jeżeli ktoś nie potrzebuje samochodu do codziennej pracy, to po prostu wsiądzie w kolejkę pod warunkiem, że będzie miał gdzieś przy tej stacji początkowej możliwość pozostawienia swojego środka lokomocji. I to się dzieje. Ja mam nadzieję, że będzie się działo dalej i będzie lepiej ukierunkowane, bo są miejsca, gdzie te parkingi duże pobudowane są puste, a są miejsca, tak jak pani powiedziała, gdzie one są za małe.
Zdecydowanie.
No i rowery. Pani Brunko, zdecydowanie. MEWO uzupełnia tą komunikację, bo mamy pracowników, o których wspomniałem, którzy dojeżdżają do Wrzeszcza, potem wsiadają sobie na rowerek i tym rowerkiem dojeżdżają do piekarenki naszej.
No, także tutaj więc tak, i tych miejsc z rowerami też by się przydało więcej. A wracając jeszcze, no ja jestem optymistką i zakładam, że jeśli uda się jednak to przeprowadzić, jeśli samorząd będzie mógł decydować o dalszym rozwoju, inwestować tutaj w kolej, pozyskiwać pieniądze unijne też na te inwestycje. Czy jeśli te inwestycje, wszystko by się udało, czym to wszystko mogłoby zachęcić firmy do lokowania się poza Trójmiastem?
Oczywiście, bo zanim ktoś podejmie decyzję o tym, że lokuje firmę w Gdańsku, to patrzy na takie, prawda, jak ten region jest skomunikowany, jaka jest dostępność. To jest wszystko, ma ogromne znaczenie, także to będzie miało, ja tu w zupełności się zgadzam z panem prezesem, że jak ta kolejka już będzie nasza, to będzie nam tutaj bliżej do tego, żeby podejmować takie decyzje lepsze dla naszego regionu, gdzie co ma się znajdować. Może przystanki będą w innym miejscu, jak gdyby rozkład jazdy. To wszystko wtedy będzie w rękach tutaj regionu, a nie gdzieś tam bardzo daleko, gdzie nawet może i nie wiedzą, gdzie to jest, prawda?
No i tu wracamy do jakby meritum sprawy. Dlaczego ważne jest, żeby...
Ale kasa, żeby pani Iwonko, kasa.
No to kasa będzie, mam nadzieję, że będzie.
Ja bym chciał, żebyśmy
będą większe
mieli
możliwości
takie wagony,
walki o tę kasę.
Piękne takie wagony, jak jest za granicą, chociaż mamy super.
Coś panu powiem. Nie doceniamy tego, co mamy.
Nie,
i wystarczy pooglądać filmy na YouTubie właśnie turystów z zagranicy, którzy są zaskoczeni tym, że polska kolej jest nowoczesna.
Nowoczesna, tak.
Że jest tutaj czysto, że my o wiele mniej się spóźniamy, jesteśmy bardziej punktualni niż w innych krajach, również na zachodzie, więc doceniajmy to, co mamy. Bo
te wagony nowe,
mówmy
tak,
o tym, że
się
tak jest i nie przekłamujmy rzeczywistości. Piotr Górski, Grzegorz Pellowski, Iwona Wysocka, wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
Aż 32 polskie przedsiębiorstwa, w tym z branży fintech, marketingu, mediów, rozrywki i oprogramowania, znalazły się w rankingu Deloitte 500 najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw technologicznych z Europy, Afryki, Bliskiego Wschodu. I do tego tematu wrócimy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście, przypomnę, Piotr Górski, doradca zarządu Gdańskich Młynów, Grzegorz Pellowski, członek zarządu Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw Trójmiejski Piekarz. I wracamy do tematu. 32 polskie przedsiębiorstwa, w tym z branży fintech, marketingu, mediów, rozrywki i oprogramowania, znalazły się w rankingu Deloitte 500 najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw technologicznych z Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu. To są najnowsze dane jeszcze z wtorku. No i na przykład, kto jest na tej liście? Dostawca platformy cyfrowej do zarządzania żywieniem pracowników w średnich i dużych firmach. Smart Lunch w ciągu 4 lat odnotował wzrost przychodów o ponad 3,5%, dzięki czemu zajął 35. miejsce w rankingu. Natomiast nasz trójmiejski dostawca systemów antydronowych, Advanced Protection Systems, jest na 80. miejscu. Czy z tego rankingu można wysnuć teorię, że polskie firmy technologiczne coraz lepiej sobie radzą, nie tylko na polskim, ale już na światowym rynku? Czy my już nauczyliśmy się komercjalizować nasze wynalazki i jak nam to idzie i dlaczego nie wierzymy w nasze siły?
Wierzymy, pani Wolonko, bo sam doświadczyłem to we własnej firmie. Budowałem takie urządzenie, nie wiedziałem, jak tam się za to zabrać. Podam najlepszy przykład i zapytałem się kolegi, czy ma jakiegoś studenta tutaj z Politechniki. No i znalazłem takiego bardzo młodego, 20 parę lat, i on mi to zaczął projektować i dobrze szło i prawie to skończył i chodziło o sterowniki i komputer sterujący tym całym urządzeniem. On mówi: panie Perowski, ja jadę teraz do Austrii na narty. Tam jest taki tani producent, bo wie pan, jak zrobimy to na Mellerze albo na Hitachi, to będzie drogo, a tam jest tani w internecie i jestem umówiony na spotkanie. I wyobraźcie sobie pani, on pojechał na te narty, wraca z tymi komputerami, z tymi sterownikami, ale ja mówię: słuchaj, ale przecież kasy nie miałeś, skąd to wszystko? Oni mi dali, powiedzieli, bo zaufali mi. I zaproponowali mi pracę. I on wtedy skończył już studia, to miał chyba 24 czy tam 5 lat. On dzisiaj jest dyrektorem generalnym. Po roku czasu on został dyrektorem generalnym w tej fabryce urządzeń mobilnych, czyli takich sterowanych sztuczną inteligencją, takich pojazdów, które jeżdżą wewnątrz w hali. Przewożą palety, przewożą narzędzia różne, prawda? I ten młody człowiek, tak tam go doceniono, że natychmiast dostał taką ofertę pracy, bardzo dobrze płatną. Tam już też założył rodzinę, tam już mieszka. Także potencjał w nas jest ogromny i widzę, że w Polsce brakuje takiej, nie wiem, czy to instytucji, która by dostrzegała w tych młodych ludziach, że można coś z tego zrobić, żeby to poszło dalej, żeby nasza gospodarka, nasz kraj miał z tego korzyść. Takie, nie wiem, startupy niektórzy mają. No na przykład kolega mój kończył też Politechnikę i to już na trzecim, czwartym roku już wyłapują te firmy zachodnie. Nam te perełki, rodzynki wyjmują z ciasta i tego nasz system korzyści z tego nie ma. Uważam, tu jest ogromny błąd. I jeszcze patrząc na te wszystkie nasze przemiany tych kilkudziesięciu lat, no to w dalszym ciągu nie dochrapaliśmy się jakiegoś produktu globalnego. No ten coś robi, ten coś robi. Mam kolegę, który produkuje, wie pani, samoloty odrzutowe.
No już powoli mamy światowe paczkomaty.
Mamy,
no tak. Impost zawojował cały świat.
Tak, ma pani rację, przepraszam. Tutaj ogromny szacunek dla
nasze dla płatności mobilne, tak, przez telefon.
Tak, ale pani to jest produkt polski jakiś, wynalazek. Produkt jakiś, tak jak była Nokia, prawda? No padła, nie ma, znikła. Powiem o tym koledze, który produkuje. No
ale te aplikacje, to też jest problemy. Produkt.
Ten
Piotr Górski.
Ten ranking Deloitte'a, ja bym do niego nie przykładał zbyt dużej wagi, bo to jest
no, ale
po pierwsze,
cieszy.
Niewątpliwie cieszy udział w nim polskich firm, natomiast nie przeceniałbym jego wagi, dlatego że jest ranking oparty na tym, na wzroście sprzedaży przede wszystkim w krótkim okresie czasu. I wzrost sprzedaży notują firmy, które potem ugruntowują swoją pozycję na rynku, jak i też takie wschodzące gwiazdy, które za chwilę spadają. Wśród tych firm polskich, które tam się pojawiły w tym rankingu, pani o niej wspomniała, wydaje mi się, że warto tutaj troszeczkę więcej o tym powiedzieć, jest firma Advanced Protect Systems. To jest firma, która produkuje systemy antydronowe, co w kontekście naszego dzisiejszego pierwszego tematu, czyli tego, co się stało w Winnicy na Ukrainie, no, wskazuje, że potrafimy się znaleźć w elicie firm, które potrafią tego typu systemy ochrony antydronowej produkować, nie tylko produkować, tylko z wielką skutecznością sprzedawać, bo między innymi ta firma wyposażyła Arabię Saudyjską w te systemy, wyposażyła Zjednoczone Emiraty Arabskie, a więc kraje, no, dla których jest to ważne, to po pierwsze, które mają pieniądze. Natomiast wracając do pani tezy o tym, czy my się nauczyliśmy, ja myślę, że my to potrafimy. My oczywiście już nie stworzymy Microsoftu, nie stworzymy Google'a, bo to już wszystko istnieje, tak? Natomiast dzisiaj jesteśmy w erze, kiedy zaczyna dominować sztuczna inteligencja i powinniśmy rzeczywiście dołożyć starań, żeby umieć ją efektywnie wdrożyć w naszych przedsiębiorstwach, bo to się może przyczynić do tego, że one będą potrafiły lepiej produkować, lepiej sprzedawać, lepiej zarządzać firmami. A duże firmy też mamy. No, wystarczy wspomnieć polską firmę Comarch, która ma wdrożenia nie tylko w Europie, ale również w Stanach Zjednoczonych. Obroty są olbrzymie, więc doświadczenia i ludzi zdolnych do przygotowania software'u mamy. Natomiast nie sądzę, żebyśmy byli w stanie na tym etapie gdzieś wskórać cokolwiek, jeśli chodzi o hardware.
No to teraz a propos tego, o czym mówił pan Grzegorz, na ile jesteśmy w stanie zatrzymać tych ludzi i jakby zainteresować się ich wynalazkami. Czy możliwy jest polski model takiego technologicznego patriotyzmu, budowania marki kraju jako eksportera właśnie software'u, AI-a?
Pani Iwonko, dokończę o tym odrzutowcu. Tutaj pan prezes wspomniał Arabię Saudyjską i ten mój kolega, on ten odrzutowiec przerobił na drona i Arabia Saudyjska zamówiła całą serię tych samolotów. W Polsce nie został doceniony. W Polsce no, nie ma systemu, który by wspierał, który by dostrzegał młodych ludzi. On miał 30 parę lat i wybudował samolot. To nikogo w Polsce nie interesuje. Przecież to jest chore wszystko. Bez wsparcia rządu, bez jakiegoś rządowego programu, to nie ruszy. U niego był premier kilkukrotnie, doceniał. Cmokali, jaki ładny, jaki śliczny ten samolocik. O, jak pan się napracował. I co z tego? Nic. Dopiero wystawił go na targach światowych w Paryżu, dopiero dostrzegli tam ten samolot światowi, powiedzmy, obserwatorzy i dopiero zamówili. A Polska, która powinna o to zadbać, ma to gdzieś.
No i co tutaj zrobić, żeby takich sytuacji uniknąć w przyszłości?
Bo no są rozwiązania na świecie bardzo, bardzo różne, tak? Także począwszy od tego, co zostało zrobione w Korei Południowej, czyli te państwowe koncerny, które prym wiodły na początku rozwoju kapitalizmu. W Stanach Zjednoczonych jest ta słynna instytucja DARPA, która finansuje różne projekty z różnych dziedzin, ale ona ma budżet 200 miliardów dolarów, tak?
No, ogromny.
Prosiłbym zestawić to z polskim budżetem państwa i odpowiemy sobie, czy możemy sobie na coś takiego pozwolić, bo trzeba pamiętać, że te pieniądze państwowe, one przy wspieraniu tego typu projektów raz na 10, raz na 5 lat znajdą perełkę, tak? Natomiast w większości to są pieniądze wyrzucane w błoto, bo jakieś 10% czy 15% z nakładów DARPy znajduje sensowne rozwiązania komercyjne, a reszta to są pieniądze wyrzucone w błoto.
No i proszę sobie wyobrazić sytuację, że rząd właśnie taki fundusz organizuje i teraz większość tych pieniędzy idzie w błoto.
Jaki
byłby odzew społeczny?
Super, tak.
I polityczny, niezależnie od tego, ktokolwiek
Pani Iwonko,
by rządził.
Tak. Ja się tu zgadzam z panią Iwonką, z panem prezesem, że część tych pieniędzy niestety no nie będzie tak.
Większa część.
Tak, większa część tych pieniędzy nie będzie, ale brakuje, bo to, że tam trafi się tą perełkę i ja kiedyś nawet powiem, takie spotkanie, żeśmy robili w Radzie Miasta, że Bill Gates tu jest w Gdańsku, tylko trzeba do niego dotrzeć i konewką go podlewać, prawda?
A Gatesa ktoś podlewał? Gatesa ktoś podlewał?
Spokojnie, on dostał potem wsparcie. Tesli by nie było, gdyby nie było dziesiątków miliardów, żadnego większego przedsięwzięcia.
Tesla miał bardzo duże wsparcie państwowe.
By nie było, gdyby nie wspierał. No i też Rada nie była tym zainteresowana, żeby stworzyć taki prosty konkurs jakiś, prawda, tu u nas, na naszych uczelniach, żeby ci młodzi ludzie mogli, prawda, się wykazać, pokazać,
ale
co potrafią i
są,
potem komercjalizować. Ja wiem, że
takie
są,
konkursy
tylko
są, no, ale są. Co z tego?
Ale żeby to dalej jakoś
nie A dalej potrzebne są ogromne pieniądze, żeby w to inwestować i wyjdzie albo nie wyjdzie. A jak nie wyjdzie, to państwowe pieniądze w błoto i lament ogólnokrajowy.
Myśmy mówili o tych startupach, które były na tej liście. Jedna z tych firm, które tam się znalazły po tych sukcesach, dostała wsparcie, nie pamiętam już jej nazwy, rzędu 20 milionów, ale nie państwowych pieniędzy, tylko prywatnego funduszu, który uwierzył, że to, co oni robią, to da zwrot z inwestycji, którą włożyli. I to jest kierunek właściwym, wydaje mi się.
No, ja się też zastanawiam, na ile my powinniśmy sami się za to zabierać, a na ile w ramach w ogóle Unii Europejskiej, która się przebudziła w tej materii z tego, co ostatnio gdzieś
wyczytałam.
Wymyśliła
korek do butelki, no.
Nie, już teraz nie. Zmieniamy.
Jest wspólny myśliwiec realizowany, jest wspólny.
Czołg wspólny, który 20 lat budują i...
Tak się projektuje czołgi.
Pokłócili się o lufę. Także tego czołgu też nigdy nie będzie. W to nie wierzę. Powiem tak.
Ale mówi pan o jakichś rzeczach, które były wcześniej. Świat się zmienia. Jest nowa perspektywa budżetowa. Polska będzie największym beneficjentem. Bardzo dużo pieniędzy przeznaczono tam właśnie na wynalazki, na sztuczną inteligencję. na stawianie na kosmos również i rozwój branży kosmicznej. My mamy tutaj takich przedstawicieli, nawet na Pomorzu, którzy zaczynają całkiem nieźle sobie radzić. Nie można patrzeć wstecz, tylko patrzmy na to, co przed nami, a jeśli się Unia przebudziła, no to korzystajmy z tego jak najbardziej się da. Da się?
Unia niewątpliwie się przebudziła w tym zakresie, bo też zdaje sobie sprawę z tego, co jest po drugiej stronie i z zapóźnienia przemysłu przede wszystkim obronnego i poleganie wyłącznie na Amerykanach, którzy jak widać zawsze mieli na pierwszym miejscu komercję przed nosem, a dzisiaj to już widać bardzo wyraźnie, gdzie pan Trump każe sobie za wszystko słono płacić, nawet za pobyt żołnierzy. W związku z tym ja widzę szansę w tym, co się dzieje w Europie. Widzę szansę i chciałbym widzieć u polskich rządzących, że włączą się w te wszystkie inicjatywy, niezależnie od tego, co sądzimy indywidualnie, bo wbrew pozorom ten wspólny wysiłek, mamy parę przykładów, mamy Airbusa, który jest doskonałą maszyną, świetnie sprzedającą się.
A mówiło się o tym, że Polska może mieć udziały w Airbusie.
Tak jest,
i to
ale
jest
mówiło
w trakcie
się.
Negocjacji, z tego co wiem.
Część produkcji zresztą do tego Airbusa również odbywa się w Polsce i my powinniśmy, znaczy nie my, rządzący w naszym imieniu powinni jedynie zadbać o to z takim wielkim naciskiem, żeby w tych przedsięwzięciach, w których będziemy uczestniczyć, żebyśmy mieli swój udział w postaci przeniesienia czy wdrożenia części produkcji również w naszym kraju.
No i transfer technologii,
tak jest.
Co, na czym nam bardzo zależy. A jak są możliwości, to trzeba z nich korzystać. Jeśli są pieniądze, to trzeba je brać i lokować sensownie. No, czy tak się dzieje i czy będzie się działo, będziemy oceniać pewnie za jakiś czas. Zmieniamy temat już tak na koniec. Przychody branży hazardowej w ubiegłym roku wzrosły o prawie 30% do ponad 94 miliardów złotych. To podał resort finansów, a do tego, jak informuje Interia Biznes, z danych Międzynarodowego Ośrodka Analitycznego wynika, że 1 200 000 Polaków regularnie korzysta z usług nielegalnych kasyn i bukmacherów. Regularnie to można już uznać za rodzaj uzależnienia. Dlaczego zabieramy się za hazard?
Nie, każdy
i
liczy,
zostawiamy full pani, pieniędzy tam.
Pani Iwonko.
Ale na co liczy?
Łatwiej liczyć na łódź szczęścia niż cokolwiek zrobić.
Niż
tak zawsze
się
było.
Za pracę, tak,
tak, legendy krążą przecież wśród tych młodych, bo tak rozmawiam, jak nieraz się dowiem, jak któryś z pracowników, młodych pracowników, bo powiedzmy ci starsi to rozumieją, co te kasyna znaczą. To jest, one służą tylko do wyciągania pieniędzy, ale jak ci młodzi opowiadają, że tam wysypało nie wiadomo ile tych żetonów, tam wysypało, no i oni ciągle liczą, że im też, prawda, że oni też trafią tą kumulację, prawda, ale to może świadczyć różnie, bo też i o zamożności niby mamy więcej pieniędzy, no to gramy, prawda, no ale przeraża tylko to, pani Iwonko, jednej danej pani nie przytoczyła, też taka dana, że coraz więcej Polaków gra, prawda, to jest przerażające. Nad tym trzeba by było się dobrze zastanowić, co zrobić, żeby to ograniczyć. I tu druga, też jeszcze taka bardzo ważna rzecz. Każdy z nas wie, gdzie te kluby się znajdują, bo przejeżdżamy koło nich.
A ja mówię też o tym, co mamy online,
to chodzi,
bo do
też
klubów
o
to już nie.
Tak,
to jest też totolotek, dokładnie.
Ale tam
zdrabki.
Się nic nie robi. Te kluby cały czas istnieją.
Znaczy, ja bym powiedział tak, że hazard jest tak stary jak człowiek. Był, jest i będzie, niezależnie co, w jakim państwie się będzie robiło przeciwko ograniczeniu tego. To jest po pierwsze. Po drugie, w nim nie ma nic zdrożnego. Jak kogoś stać, niech sobie gra, niech przegrywa albo wygrywa, jak chce. Natomiast rzeczywiście...
No aspekt społeczny jest.
Niepokojące jest zjawisko właśnie tych zachowań patologicznych, które nie dotyczy tych, których stać, tylko zwykle dotyczy tych, których nie stać. I dzieją się tragedie w rodzinach, oni sami przeżywają tragedie i to są rzeczy, no, które trzeba uzmysławiać. Ja w zeszłym roku z ciekawości, będąc w Stanach Zjednoczonych, odwiedziłem kasyno w Las Vegas. I powiem pani, co tam się na przykład robi. Jak pani zabraknie pieniędzy, no to pierwsze, tam stoją bankomaty. Ale jeżeli chce pani pobrać pieniądze z bankomatu, to system daje pani kwitek zaledwie, a nie pieniądze. Z tym kwitkiem i z paszportem trzeba iść do kasjera. W każdym z tych miejsc są olbrzymie informacje. Pamiętaj, że to jest choroba. Kasjer, zanim wypłaci pieniądze, robi przesłuchanie. Ile wydałeś, na co wydałeś, dlaczego to wydajesz? I dopiero potem, jak uzyska satysfakcjonujące go odpowiedzi, dopiero wypłaca te pieniądze. I to są rzeczy, których u nas, ja nie wiem, bo nie byłem w kasynie.
Ile pan wygrał, pan powie, panie prezesie?
No skoro tu siedzę, to musiałem wygrać.
Także, było na powrót do domu.
Także,
nie, wrócił do.
Tak, także na to trzeba zwrócić uwagę a reszta... I jest jeszcze jeden aspekt, przepraszam, na który trzeba zwrócić uwagę, bo drugim faktem jest to, o czym zaczął mówić pan Pelowski, mianowicie ta szara, czy wręcz czarna strefa hazardu, czyli ta część, która nie odprowadza podatków i to trzeba, tak jak do tej pory, zwalczać, piętnować.
A najbardziej groźne moim zdaniem jest jednak dostęp do tych instytucji online i niestety rządy nie mają wpływu na to, co się na tych stronach znajduje. To zależy właśnie od wielkich koncernów IT amerykańskich, które pozwalają, czy też ciągną profity z tego, że te nielegalne instytucje się reklamują, działają i niestety internauci także z Polski i z innych krajów mogą sięgnąć po te rzeczy. No, nie wiem, tutaj też jest jakaś ogólnoświatowa, by się przydała dyskusja na ten temat, ale są ważniejsze sprawy, myślę, więc prędko jej nie będzie. Kończymy. Moimi państwa gośćmi byli dziś Piotr Górski, doradca zarządu Gdańskich Młynów, Grzegorz Pellowski, członek zarządu Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw Trójmiejski Piekarz. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję, do widzenia.
Ludzie i pieniądze.